Ostatnio był temat tajemnica Boga. Dzisiaj chciałbym mówić na temat dotknąć frędzli Jego płaszcza. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podjęli temat Jezus, który jest uzdrowicielem. Czyli dotknąć frędzli Jego płaszcza. Fragmentem, który będzie przewodni na te najbliższe dwa tygodnie dla nas, to jest z Ewangelii świętego Marka. To będziemy mieli fragment od 1 rozdział 40 werset do 2 rozdziału do wersetu 12. I teraz będziemy tutaj mieli uzdrowienie trędowatego i uzdrowienie paralityka. Moja propozycja jest taka, żeby w jednym tygodniu wziąć sobie na modlitwę uzdrowienie trędowatego, a w drugim tygodniu uzdrowienie paralityka. Tak sobie stopniować to Słowo Boże. Troszeczkę przeskoczyliśmy kwestię powołania. Wrócimy już niedługo do powołania. Dzisiaj chciałbym właśnie tego tematu. Jezus, który jest uzdrowicielem. Powiem szczerze, trochę tego tematu dotknęliśmy w czasie ostatniej homilii w niedzielę, którą wygłaszałem, ale postaram się trochę dzisiaj troszeczkę innych wątków dotknąć. Marek, jak weźmiemy do ręki Ewangelię, to nie mówi nam, kim jest Jezus, a opisuje Jego działanie. Jakby mówił do ciebie, zobacz, co ten Jezus robił, a zrozumiesz, kim On jest. To nie jest po prostu nawalanie pałką po głowie i mówienie, Jezus jest uzdrowicielem, tylko Marek opisuje, Jezus uzdrowił trędowatego, paralityka, Jezus uzdrowił opętanego, Jezus uciszył burzę na jeziorze. Jezus dookoła wiele rzeczy czyni, a ty tak naprawdę masz odkryć, kim On jest. Czyli u Marka, słuchajcie, mamy 3 rodzaje cudów. Cuda dotyczące sił przyrody. Będziemy mieli uciszenie burzy na jeziorze. Mamy cuda związane z uzdrowieniem albo ze wskrzeszeniem, jak będziemy mieli z Łazarzem czy z córką Jaira. I mamy bezpośrednią walkę z szatanem. Osoby opętane. Dzisiaj, bo to ten temat uzdrowienia Jezusa jest tak wielki, tak rozległy, że całość tego tematu podzieliłem na pół. Dzisiaj uzdrowienia i wskrzeszenia, natomiast opętania i cuda dotyczące sił przyrody za trzy tygodnie, bo za 2 tygodnie jest pierwszy. Ale za tydzień się normalnie spotykamy, bo chciałem, żebyśmy się spotykali naprzemiennie. Za tydzień będzie konferencja pomagająca nam w przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania, czyli do spowiedzi. Ten cykl najbliższych 4 spotkań, tych mieszanych, to będzie sakrament pokuty i pojednania. Otóż słuchajcie, Jezus, który czyni cuda, bynajmniej tych cudów nie robi po to, żeby zdobyć poklask. Nie robi po to, żeby się ludzie zbiegli. Cuda Jezus może tylko dokonać w jednym przypadku, jak jest wiara. I tutaj jest takie sprzężenie zwrotne w 2 strony. Z jednej strony te cuda wiarę zakładają. Nie ma wiary, nie ma cudów. Ale z drugiej strony to cudowne działanie Pana Boga też tą wiarę umacnia. Że jak ludzie widzą znaki Bożego działania, to ta wiara się ożywia. Nie wiem, czy ktoś z was był na Stadionie Narodowym, jak był ojciec John Boszobora. Jak wiele osób tam, i powiem wam, że mnie to też zachwycało, bo o ile osoby starsze, to wy już jesteście w jakimś tam stopniu w tej wierze ugruntowane, ale ja obserwowałem ludzi młodych, gdzie się im oczy otwierały, gdzie pojechała część bierzmowanych i oni mówią, że oni tam zobaczyli, że Kościół jest żywy, tak? Że to nie jest klub dla wymierających, ale że Kościół jest żywy, że Kościół żyje. Jezus daje nam cuda po to, żeby nam pokazać, że On żyje, że On działa i chce działać w naszej codzienności. I muszę wam powiedzieć, że jak się weźmie Ewangelię świętego Marka i się z Jezusem trochę porozmawia, to widać też Jezusa, który cierpi z powodu cudów. Dlaczego? Ano dlatego, że często jest traktowany jak maszynka do cudów. Że ludzie przychodzą do Jezusa, bo chcą coś załatwić. Ja to chyba wczoraj mówiłem. Widzimy różnicę, tak? Jesteście babciami, dziadkami. Jak wnuczek przychodzi, bo przychodzi renta, a przychodzi dlatego, bo ciebie kocha. I często w traktowaniu Jezusa jest właśnie tak. Przychodzę do Jezusa, bo czegoś potrzebuję. Jedni moi sąsiedzi z mojej miejscowości, z którymi dosyć dobrze żyją, ale nie chodzą do kościoła, bardzo dobrze im się w życiu układa i mówią, ale po co mamy chodzić do kościoła, jak my wszystko mamy? Czyli to jest patrzenie na Jezusa, jak wszystko mam, po co mi Jezus? Układa się, żyjemy dobrze, zdrowie jest, po co nam Jezus do tego? Nie o to chodzi w relacji z Panem Bogiem. On nie jest maszynką do robienia cudów. Ale powiem wam szczerze, to nie jest wyrzut sumienia w czyjąkolwiek stronę. Ale jak sobie tak pomyślałem, generalnie jak ja słyszę jakiekolwiek intencje, które się pojawiają, to jest o co? O uzdrowienie, o zdrowie, o zdanie egzaminu. Chciałbym kiedyś usłyszeć intencje o to, żebym lepiej rozumiał Słowo Boże, żebym bardziej kochał Jezusa. Że tak naprawdę nasze intencje i modlitwy idą w kierunku załatwić coś. Coś, Panie Boże, chce u Ciebie załatwić. A zobaczcie, że nikt z nas nie chce tak być traktowany. A przecież Bóg jest osobą. Bóg jest żywy. Bóg chce, żebyśmy Go traktowali jak żywego. Dlatego zobaczcie, jest taki moment, w pewnym momencie w Ewangelii Świętego Marka spotkacie, jak pewien ojciec przychodzi do Jezusa i mówi, uzdrów mojego syna. Jezus już widać, że jest zirytowany, mówi, jak długo mam was jeszcze znosić? To jest to pomyślenie, no Panie Jezu, no miej litość, nie? No tutaj ojciec ten, ale zobaczcie, że ludzie tak naprawdę szukali tylko w tej relacji z Jezusem błyskotek. Błyskotki były potrzebne. Dosyć szybko, słuchajcie, jak słyszę o różnych uzdrowieniach, to często jest tak, że ludzie doświadczają cudowności działania Pana Boga, po czym zostawiają Pana Boga. Tak? Wróciło zdrowie, dobra, Panie Boże, fajnie, że byłeś, wracam do starego życia. A Jezus chce pokazać, owszem, ważne jest Twoje zdrowie, ale przecież ono się kiedyś też skończy. Ja przychodzę z dużo ważniejszą rzeczą. Ja przychodzę z życiem wiecznym do Ciebie. Że to, owszem, łatwo się mówi, jak się jest zdrowym, że zdrowie nie jest ważne. Jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Zobaczcie, jak często ja słyszę, jak sobie ludzie składają życzenia, no to tego, co najważniejsze ci życzę, zdrowia. To nieprawda. Bo co z tego, że ja sobie zdrowo przeżyję 100 lat, jak później będę wiecznie nieszczęśliwy w piekle. No co mi z tego zdrowia by było? Że to nie jest najwyższą wartością, a my często tak naprawdę gdzieś z głębi serca tak myślimy. Aby zdrowie było ważne, nie najważniejsze. I w tym kierunku idzie też uzdrowienie Jezusa. Jezus jakby chciał powiedzieć, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ja chcę, żebyś ty żył wiecznie, żebyś był wiecznie szczęśliwy. To jest istota. I wiecie, jakiś czas temu, chyba ze 3 tygodnie temu, dostałem prośbę od jednego kapelana, z pewnego szpitala, żebym przyjechał z modlitwą wstawienniczą, nad jedną osobą się pomodlił. Osoba sparaliżowana, ale na tyle, że siedząca w wózku. Coraz gorzej. No i powiem szczerze, że tylko się na początku chwilę pomodliłem. Mówię, proszę Pani, ja mam pytanie, czy Pani jest w stanie łaski uświęcającej? Tak jestem jak najbardziej. No, mówię, dobrze, ale im głębiej szliśmy, w ramach tej modlitwy, tym bardziej się okazywało, że kobieta po prostu od lat się szczerze nie wyspowiadała, że jest w stanie grzechu śmiertelnego. Ja mówię, proszę Pani, tak naprawdę to istotą uzdrowienia, którego Pani potrzebuje, to jest uzdrowienie duchowe. Bo to, że Pani w ten sposób żyje i ta choroba jest konsekwencją tego, że Pani przez ileś lat uciekała od stanięcia w prawdzie. Rozmawiam, a ona, proszę księdza, no dobrze. To co ja mam zrobić, żeby być zdrowa? Ja mówię, no i widzi Pani, i to nie, jakby Pani choroba jest konsekwencją duchowego zagubienia. To nie jest tak, żebyście nie zrozumieli, że teraz każda choroba jest konsekwencją grzechu. To jest zbyt duże uproszczenie. Ale bywa tak, że poprzez grzech człowiek się zamyka w sobie. Słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Człowiek, który żyje w grzechu, bardzo często to jest człowiek, który chodzi ze spuszczoną głową i chodzi przygarbiony. Bo to jest człowiek, który chciałby się schować. Ja już mam, przepraszam, takich penitentów, którzy jak przychodzą do mnie do spowiedzi, to ja już wiem, że narozrabiali, bo tak do mnie mówią. O tak, nie patrzą mi się w oczy, tylko tak. Mówię, oho, to już wiem, co zaraz będzie. Że my naszym ciałem wyrażamy to, co jest w nas. I Jezus, dotykając ciała, chce dotknąć głębiej. To dlatego ojciec John Boszobora na Stadionie Narodowym mógł powiedzieć, że wy wszyscy stąd możecie wyjść uzdrowieni.
Bo on chciał dotknąć tam najważniejszego uzdrowienia. Wcale nie fizycznego. I później któraś z gazet napisała, obiecywał wszystkim uzdrowienie, wszyscy przyszli, jacy wyszli. Nie. Uzdrowienie dokonuje się w głębinach naszych serc i tego ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć. Że słowo Pana Boga ma ogromną moc. I dlatego, słuchajcie moi kochani, chcę, żeby ta moc słowa Boga była w waszych rękach. Żebyście z tej mocy Boga chcieli korzystać. Zawstydził, myślę, nie jednego z nas, z tych, co byli ojciec John Boszobora, jak powiedział, dobra, to teraz wyciągajcie broń i będziemy strzelać do szatana. Wyciągajcie Pismo Święte. Wtedy tak naprawdę konsternacja, bo tam mało kto to Pismo Święte przy sobie miał. Słuchajcie, to jest broń. To jest konkretna broń. Zobaczcie, jak ktoś z ciekawości sobie sięgnie pokuszenie Jezusa, akurat nie u Marka to jest, ale u innych ewangelistów, to Jezus tak naprawdę z szatanem, on do niego coś tam, a Jezus łubudu Pismem Świętym. Łubudu Pismem Świętym. To jest jedyne, tylko nie interpretowane po mojemu Pismo Święte, ale tak jak ono jest. I pierwszy fragment dzisiejszej Ewangelii, o którym chciałbym mówić, to jest uzdrowienie paralityka. Mamy taką sytuację, że rozchodzi się wiadomość, Jezus jest uzdrowicielem. Tłumy. Tłumy takie, że mają paralityka, który jest na łóżku, nie są w stanie tego paralityka przynieść do Jezusa. Co robią? Wdrapują się na dach. Ten dach zdejmują, bo to często były poukładane deski, poprzykryte jakimś mchem, jakimiś gałęziami, więc to wszystko ściągają i przez to wpuszczają tego sparaliżowanego przed Jezusa. I muszę wam powiedzieć, że dla Jezusa ważna była wiara tych, którzy go nieśli. Że to nie było tak hop, siup, sobie wejść na ten dach i tam tego chorego wciągnąć. Później to nie było coś, co oni po prostu wierzyli w to. On jest w stanie go uzdrowić. Musimy wykonać jakiś nasz wysiłek, ale Jezus jest w stanie, On może tego dokonać. I zobaczcie, trzeba sobie postawić, ja chciałbym, żebyśmy sobie postawili takie pytanie. Czy ja jestem człowiekiem, który w swojej codzienności niesie innych do Jezusa? Czy ja jestem właśnie taki? Czy ja należę do tego typu osób, co myślą tylko o sobie, żeby mi było, czy myślę też o innych? Czy szukam też dobra innych osób? Ktoś się dobija. Szczęść Boże, chodźcie. Tam jeszcze są krzesełka, proszę bardzo. Dobrze. Otóż chciałbym wam powiedzieć, że w starożytności, jak chrzczono osoby starsze, nie jak chrzczono dzieci, to był taki stan, który się nazywał katechumenat. I tam było tak, że pewne osoby mogły być na liturgii tylko do pewnego momentu. I był taki stan, osoby wtedy, bo to są początki Kościoła, to są bardzo ciekawe rzeczy, można było się wyspowiadać tylko jeden raz w życiu. Raz w życiu. I było tak, że zanim człowiek został do tego sakramentu pokuty dopuszczony, to najpierw przez długi czas trwał okres jego pokuty. Jak to wyglądało? Że oni mogli być tylko, że oni im nawet nie wolno było wejść do kościoła. Oni stali u drzwi kościoła i prosili tych, którzy wchodzą, módlcie się za mnie. Mi tutaj nie wolno wejść. Ale wy idziecie spotkać Jezusa. Wy bądźcie moim ambasadorem przed Jezusem. Wy mnie tam reprezentujcie. To było tak piękne, jak ludzie odkrywali, bo dzisiaj to jest na takiej zasadzie, a co to nadzwyczajnego, że ja idę do kościoła? Muszę wam powiedzieć, moi znajomi, którzy mieszkają w Szwajcarii, jak tutaj mieszkali w Polsce i tutaj tak naprawdę, zobaczcie, w Warszawie, to macie w zasięgu swoich możliwości kościołów 4, 5, ile tego człowiek chce, a tam oni, żeby na niedzielę dojechać na mszę świętą, to muszą 1,5 godziny wcześniej wyjechać, żeby być godzinę na Eucharystii i 1,5 godziny wracać. To jest naprawdę wtedy Eucharystia centrum dnia. I człowiek albo stawia sobie Boga w centrum, Albo jest tak, że no jak mi wypadnie, jak mi tu nie pasuje, to tu pasuje, jak nie tu, to nie pójdę. Postawić i czasem, po pierwsze dzisiaj postawić pytanie, czy ja należę do osób, którzy innych niosą do Boga. I otóż, moi kochani, czasem chciałbym, żebyśmy patrząc na tego paralityka, który jest grzeszny, bo Jezus jak go ma uzdrowić, to nie zaczyna od, nie mówi najpierw do niego, jesteś zdrowy, tylko mówi, twoje grzechy są ci odpuszczone. Że jakby najpierw dotyka tego, co jest niewidzialne dla oka, dotyka głębiny ludzkiego serca. I warto sobie postawić takie jeszcze jedno dzisiaj pytanie. Czy mi łatwiej jest obgadywać i narzekać na innych, czy się za innych modlić? Czy jak widzę zło, to pierwszy odruch we mnie to jest, ten to jest taki, a ten to jest taki? Czy sobie widzę i od razu mam odruch? Chcę, żeby ten człowiek się zmienił. On się tylko zmieni wtedy, jak się zacznę za niego modlić. Sami dobrze wiemy, od naszego obgadywania, od naszego ględzenia, drugi człowiek się nie zmieni. Ale to jest prawda naszego serca. Jak się nie modlisz, to znaczy, że nie chcesz, żeby ten człowiek się zmienił. Że on ci pasuje. Że często jest tak, że jest nam potrzebny taki człowiek, żebyśmy czuli się lepiej. Bo jak mamy takiego człowieka, z którym możemy się porównać, to tam, gdzie, co, oczy, jakie nawrócenie? Po co ja mam się nawracać? A tamten? Tamci to jak żyją? A tamta to jak żyje? Da ksiądz spokój. Nie. Ja odkrywam, że szczęście jest przy Panu Bogu i chcę, żeby inni szli do Pana Boga. Ja wam powiem tak. Jak powstawała droga neokatechumenalna, to założyciel drogi neokatechumenalnej Kiko dostał posłanie, to był człowiek niezwykle, znaczy był, jest, człowiek niezwykle uzdolniony. Malarz, super muzyk, artysta, ale naprawdę wysokiej klasy. A Pan Bóg do niego mówi, pójdź do najuboższych. I on faktycznie poszedł do slumsów. Pracował z tymi ludźmi, pokazywał im Jezusa, zgromadził ekipę 40 paru osób i mówi, jest niedziela, chodźcie do kościoła. I wiecie, co jest przerażające? Że jak on z tą ekipą 40 osób przyszedł do kościoła, to ci, którzy byli w kościele, powiedzieli, co, z nimi będziemy się modlić? W życiu. I wyszli. Jak byś się zachował, jakby do twojego kościoła, do naszej parafii na Eucharystię przyszedł polityk, którego najbardziej nie lubisz? Czy w twoim sercu by się zrodziło myślenie, ten to po co tutaj? Czy byś sobie pomyślał, Boże, jak dobrze. Boże, jak dobrze. Co pierwsze by było? Muszę wam powiedzieć, że jak byłem na pogrzebie jednego biskupa i wchodzili politycy, to generalnie słyszałem jedno szemranie. O, żydostwo przyszło. Se pomyślałem, Boże, mówi, zamiast się ucieszyć, że łączy nas Eucharystia, że chcemy razem się modlić, to tendencja ten taki, a jaka jest prawda o moim sercu? Co by było pierwsze w tobie? Czy jestem tym, którzy, jak zauważam ludzi cierpiących dookoła siebie, to czy ich niosę do Jezusa? Czy raczej jest tak, że jakby takiego nieśli chorego, to bym powiedział, gdzie tutaj do Jezusa? Do widzenia. Jaka jest postawa we mnie? Jaka jest prawda o moim sercu? Jaki ja jestem? Chciałbym, żebyście, jak będziecie czytali, a Marek jest bardzo plastyczny, to żebyście, jak będziecie czytali tą Ewangelię, to byście się zastanowili, a kim ja byłbym w tej scenie? Jakbyście zamknęli oczy i spróbowali sobie wyobrazić tę scenę, to kim ja tam bym był? Tym, który niesie tego chorego? Czy tym, który leży na tym łóżku? Czy tym, który słucha Jezusa, jest zafascynowany nim i się cieszy, że tego chorego do Jezusa dostarczają? Czy faryzeuszem, który mówi, ten jakby był Bogiem, to by wiedział, że to jest grzesznik, gdyby go odrzucił? Kim jestem? Nie odpowiadajcie mi, nie odpowiadajcie na piątkę, odpowiadajcie prawdziwie. Nie macie być piękni na modlitwie, macie być prawdziwi. Prawdziwi. Przed sobą możemy tutaj udawać, że ja to na pewno bym nie usłyszał. Tak? Kto jak to, ale ja bym nie usłyszał. Nie. Nie ma co tutaj się deklarować. Pomyśl w swoim sercu, gdzie jesteś. Bo moi kochani, to jest trochę na takiej zasadzie, jak kiedyś jeden kolega mi opowiadał, studiowaliśmy razem i mówi, słuchaj, mówi, miałem taką sytuację, wróciłem, pojechałem do rodziców odwiedzić, spotkałem swojego kolegę z liceum, już tak koło 40, i mówi, słuchaj, widzę go na ulicy, mówi, cześć Mateusz, co tam u ciebie? A on do niego mówi, ja nie jestem Mateusz, ja jestem Napoleon. Okazuje się, że gościu stracił zdrowie psychiczne. I tak sobie pomyślałem, jest to dobry obraz do tego, że jak słowo Pana Boga mówi do ciebie, a jak ty nie znasz siebie i uważasz, że jestem Napoleonem, to Pan Bóg nie mówi do Napoleona, tylko mówi do ciebie. I jak ty nie będziesz wiedział, kim jesteś, to Pan Bóg może i 1000 słów do ciebie mówić, a ty nic nie usłyszysz. To dlatego na początku będę przymuszał siebie i was, żebyśmy sobie postawili pytanie, kim ja jestem? Kim ja jestem? Kim ja jestem w świetle słowa Pana Boga? Nie będą z mojej strony padały odpowiedzi, kim wy macie być. Tylko chciałbym, żebyście sobie postawili pytanie, kim jestem. Jak czytam to słowo Pana Boga, będziemy przecież szli po konkretnych rozdziałach, jednym po drugim. To naprawdę ważne jest to, ja wiem, że kobiety mają to tutaj ułatwione, bo wy macie bujną fantazję, zazdroszczę. Nam, facetom, jest trudniej. Ale panowie, też powalczmy. Też powalczmy i popatrzmy, gdzie ja bym się odnalazł. No, co by mi było łatwiejsze? Tylko proszę nie mówić, bo panowie powiedzą, nie no, to żyzna, to wiadomo, gdzie kobieta będzie go niosła. Chodzi o postawę duchową. Czy ja należę do ludzi, którzy szukają też innych dookoła mnie, się nad innymi zastanawiają, czy raczej jestem osobą taką, a co mnie obchodzi, jak on żyje, jego życie? Jak wygląda moje życie? Jak ja staram się na to moje życie patrzeć? To jest na pierwszy tydzień słowo, czyli to związane z uzdrowieniem paralityka. I drugie słowo to są wydarzenia związane z uzdrowieniem opętanego. Zaraz go znajdę. Czyli tak, pierwsze słowo, o którym wam teraz mówiłem, to jest drugi rozdział od 1 do 12. To jest to, o czym mówiłem wam teraz. Natomiast teraz chciałbym dotknąć tego uzdrowienia związanego, tego cudu, który się dokonał w Gerazim. Zaraz go sobie znajdę. I to było takie wydarzenie, że był człowiek opętany. To był taki człowiek, który był na tyle początkowo szkodliwy dla innych, że żeby im krzywdy nie robił, to go spętali łańcuchami, przykuli do skały i on tam trzymał w ręku kamienie, ale tymi kamieniami to naprawdę tylko robił krzywdę sobie. I przychodzi na tę sytuację jakby Jezus. Jezus, który jest uzdrowicielem, który chce człowieka dotknąć jakby w całości jego zagubienia. I słuchajcie, jakby największe cuda, których Jezus dokonuje, to naprawdę nie są cuda związane z tym, że ktoś tam, że nawet ktoś tam został wskrzeszony. Bo przecież nawet jak został wskrzeszony Łazarz, to on też umarł. Nie jest największym cudem cud, którego dokonał Jezus, jak uzdrowił córkę Jaira. Największe cuda w działalności Jezusa były związane z tym, jak Jezus ludzi, którzy byli trędowaci, a mówiłem ostatnio w niedzielę, że trąd to jest jakby ta przestrzeń grzechu, która powoduje, że człowiek funkcjonuje poza społeczeństwem. Ja jestem odcięty od innych. To największy cud Jezusa to był związany z tym, że ci wszyscy, którzy byli wykluczeni, potępieni, żyjący na marginesie. Że jak weźmiemy sobie kiedyś Ewangelię związaną z Samarytanką, to zobaczcie, dlaczego ta Samarytanka przychodziła w południe do studni? bo było wtedy tak gorąco, że było wiadomo, że ona tam nikogo nie spotka. Że ona żyła w grzechu i tak bardzo bała się opinii innych ludzi, że nie chciała nikogo spotkać. A na czym polega cud Jezusa, że on właśnie tych wszystkich, którzy żyją na marginesie, swoją mocą i uzdrowieniem wprowadza na nowo w tak zwany świat ludzi normalnych. Że Jezus powoduje, że ci ludzie stają się normalni. Ale zobaczcie, bo tutaj cena za to nawrócenie jest duża. Mianowicie, jak Jezus chce złego ducha wyrzucić z tego opętanego, to wyrzuca w świnie. I to nie w jedną świnię, a w 2000 świń. Zobaczcie, moi kochani, trzeba zdać sobie z tego sprawę, jak cenny jest człowiek. Jak wielka jest cena za człowieka. I takie drobne wydarzenie, w cudzysłowie utraty tych 2000 świń, to jest tylko przygotowanie do tego, jak umrze Jezus i pokaże, oto jest cena za człowieka. Jak cenny jest człowiek, skoro Bóg umiera za człowieka. Wyobrażacie sobie, jak cenny, bo se ktoś pomyśli, matko kochana, to jest to jeden człowiek, 2000 świń, to ile to pieniędzy. A wyobrażacie sobie, a za nas Jezus, Bóg, nieprzeliczalne. Tego się nie da przełożyć na żadne pieniądze świata. Bóg oddaje swoje życie za ciebie. Kiedyś czytałem takie, chyba jakąś mozaikę kiedyś widziałem, czy jakiś obraz, już nie pamiętam teraz, ale piękny. Jak to kiedyś gdzieś w Holandii robotnicy remontowali kościół, to było dosyć wysokie. W pewnym momencie jeden z nich spadł z rusztowania i przeżył. Bo co się stało? Przechodziło stado baranów i on po prostu z tym swoim ciałem przygniótł tego barana, ale on przeżył. I to jest piękny obraz o Jezusie, który staje się barankiem po to, że jak ty będziesz spadał z wysokości swojego grzechu, to żebyś się nie zabił, żebyś przeżył. Że dla Boga nie ma takiej ceny, której On by za ciebie nie zapłacił. 2000 świń to jest nic. Skoro Bóg Ojciec za mnie i za ciebie daje swojego Syna, to zobacz, jak jesteś cenny, cenna. Że zobaczcie, ten świat nam mówi, jesteś tym, co masz, jesteś tym, co umiesz, jesteś tym, jak wyglądasz, a Pan Bóg mówi, jesteś bezcenny i to za nic. Jak my byśmy, moi kochani, tą prawdą zechcieli żyć w codzienności. I zobaczcie, kiedy my to wyznanie Pana Boga słyszymy, że Ty jesteś mój Syn umiłowany, Ty jesteś moja córka umiłowana. W sakramencie chrztu, na początku drogi, gdzie za przeproszeniem dziecko to jest w stanie zrobić w pieluchę i płakać. To jest to, co nam pokazuje, że my na miłość Pana Boga w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zasłużyć. Że nie jest tak, że ktoś powie, o to ja teraz ja coś tam mam, bo coś tam Panu Bogu zrobiłem. Nie. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć na miłość Pana Boga w żaden sposób. Że miłość Pana Boga jest zawsze pierwsza. A jak ja, i to jest kwestia tego typu, jak ja zobaczę tą szaloną miłość Pana Boga do mnie, to sobie myślę, Panie Boże, no chociaż taką drobnostkę. No wiecie, jak patrzę na moją mamę, która jest babcią, to już mnie zaczyna to denerwować, bo wnuczki jak przyjadą, to one tam kropkę postawią na kartce, ona już musi to powiesić, bo to wnuczki. No brzydkie, jak nie wiem, ale musi powiesić, bo to moja wnuczka mi namalowała. I dokładnie tak samo jest z Panem Bogiem. My często możemy nabazgrać jakiś kwiatek na tym, a Pan Bóg mówi, o, to od Staśki, a to od Władka. I Pan Bóg się tak nami cieszy. I jesteśmy tak cenni w oczach Pana Boga. I otóż, moi kochani, jak będziecie sobie czytać z kolei tę Ewangelię, to chciałbym, żebyście sobie postawili pytanie, czym jest dla ciebie chrześcijaństwo? Czym jest dla ciebie chrześcijaństwo? Właśnie nie, bo szukam, zaraz powiem. Pomyliłem, tak, ale zaraz znajdę, bo mówię do was i szukam, a jak mówię, to słabo szukam, ale... Pytanie jest, czym jest dla mnie chrześcijaństwo? Czy to tylko zbiór przykazań? Czy to msza święta? Czy to sakramenty? Czy chrześcijaństwo to dla mnie akceptacja jest Pana Boga w moim życiu, a może zwrócenie się ku Panu Bogu? Czym jest dla mnie chrześcijaństwo? Postawić sobie takie pytanie i wiecie, co ja wam powiem szczerze, że chciałbym, żebyście sobie pewne rzeczy dla siebie notowali. Dla mnie jest to pasja. Ja nie wiem, czy to mówiłem na poprzedniej. Jak ja mam swoje zeszyty duchowe z 10 lat, jak ja odkrywam, jak ja przy Panu Bogu się rozwijam, ale nie swoją mocą, tylko mocą Pana Boga. Bo wiecie, to jest trochę na takiej zasadzie, dlaczego my się tutaj spotykamy? Bo ja chcę wam powiedzieć, piękny jest różaniec i piękny jest pacierz, ale na litość boską przecież bardzo często ta modlitwa tak nasza wyglądała, jak myśmy szli do pierwszej komunii świętej. To ubierz się teraz swoją sukienkę od pierwszej komunii świętej. Jakbyś wyglądała? Że modlitwa i relacja nasza do Pana Boga ma się z nami zmieniać. Że ja mam się stawać innym człowiekiem, żeby nie było tak, że ktoś mi powie, a proszę księdza, zawsze tak było, to zawsze tak będzie, tak? Nie. My mamy pozwalać, żeby Pan Bóg, zobaczcie, przecież Pan Jezus się żali do Faustyny Kowalskiej, że tak mało ludzie pragną, że tak mało pragną, że tak mało od Niego czerpią. To słuchajcie, to my musimy dużo pragnąć i dużo czerpać. Pan Bóg, to jest chyba moje powiedzenie, a jak nie moje, to bardzo je lubię. Pan Bóg ma więcej niż rozdał. I chce wam siebie dawać. Siebie. Nie inne rzeczy. Ja wam powiedziałem i powiem jeszcze raz. To nie jest tak, że jak będziecie przy Panu Bogu, to teraz będzie wam się wszystko układało. To teraz już będziecie tylko zdrowi. A dzieci będą i wnuki, i wszystkie egzaminy na piątkę. Nie. Pan Bóg to nie jest maszynka do rozwiązywania naszych problemów. Jak ktoś przychodzi tutaj, bo uważa, że mu się wszystkie problemy rozwiąże, to chcę ci powiedzieć, może być tak, że będziesz miał od tej pory 3 razy więcej problemów. Bo to jest na takiej zasadzie. Zły, jak będzie widział, że się zbliżamy do Pana Boga, to będzie robił wszystko, żeby nas odciągnąć. Że będzie ci mawiał, ty słuchaj, no o tej porze to jest odcinek M jak miłość. Ty wiesz, że Hanka dzisiaj to będzie czy coś innego? Musisz to zobaczyć. Musisz być przed telewizorem. Słowo Boże, Pismo Święte jest niezmienne, a film przeleci i będziesz taki stratny. Zobaczycie, że się zacznie kuszenie. Zobaczycie, że będzie o matko napadało śniegu. Dobra tam, nic się nie stanie. Na każdego będziesz szukał sposobu, żeby nas odciągnąć od tego, bo tutaj, moi kochani, ten, kto spróbuje schabowego w upieku Pana Boga, byle czego sobie już nie da wcisnąć. I on się boi tego, że jak zasmakujecie w Słowie Bożym, to on już przegra, bo wy będziecie wiedzieli zaraz. Nie. Pan Jezus to powiedział to i to. Dlaczego Pan Jezus nie pozwala apostołom spać w ogrójcu? Tylko mówi, módlcie się. W cudzysłowie mówi, ładujcie siły, bo przyjdzie taki moment, gdy trzeba będzie się sprawdzić, a jak nie będziecie przygotowani, to przegracie. I przegrali. To dlatego najlepszy czas na wzrost duchowy jest wtedy, jak mi jest życiowo dobrze. Jak jestem poobijany, to już i tak ledwo siedzę. A jak mi się w życiu układa, to szukam Boga dla Boga, a nie po to, żeby rozwiązał moje problemy. A zobaczcie, jest taka tendencja. Ktoś, jeden z księży opowiadał, jak to zrobił, mówi do maturzystów, mówi, słuchajcie, niedługo matury, zróbmy mszę świętą przed maturą. Mówi, przyszło 70 osób. Po maturze mówi, słuchajcie, trzeba Panu podziękować, zróbmy mszę świętą dziękczynną. Przyszła jedna osoba. Ale czym my tacy nie bywamy? Panie, bo jacy jesteśmy gorliwi, jak czegoś potrzebujemy. Czy jesteśmy równie gorliwi, jak otrzymamy? Często obawiam się, do mnie to mówię, do siebie to mówię. Obawiam się, że nie. I często jest tak, że jesteśmy najbliżej Pana Boga nie wcale wtedy, jak nam w życiu jest dobrze. I nie wcale wtedy, jak nam się w życiu układa. Tylko szukamy Pana Boga wtedy, jak mamy schody w życiu. Jak nam jest trudno w życiu. I może się okazać, że coś, co ja dzisiaj nazywam przekleństwem, może się okazać, że tak naprawdę jest błogosławieństwem w Twoim życiu. bo się w życiu nie pogubił. Słuchajcie, ja byłem małym kajtkiem, 8-9-letnim, jak szedłem na pielgrzymce do Częstochowy i tam ksiądz opowiedział taką przypowieść, bajka, ale ona, to było ponad 20 lat temu, ale ona jest, ona ma fajne przesłanie. Jak to Pan Jezus staje nad jeziorem, potrzebuje się dostać na drugą stronę jeziora, nie ma łodzi. Jakiś rybak mówi do Jezusa, to ja ciebie na tą drugą stronę jeziora przewiozę. No i faktycznie, to jest duży wysiłek tego przewieźć na drugą stronę. Pan Bóg mówi, to ja tobie się odwdzięczę i dam tobie to, co jest w życiu najważniejsze. I widzimy taki obrazek, jak ten rybak wraca tą łodzią i zaczyna się, łódka się zaczyna topić. I Piotr tak patrzy na Jezusa, mówi, oho, to jest taka wdzięczność? A Jezus mówi, tam po drugiej stronie na przeprawę czekał bogaty kupiec z ogromną sumą pieniędzy. Ten człowiek, jakby zobaczył te pieniądze, to by tamtego zamordował i mu je ukradł. Ja go wybawiłem przed tym. I słuchajcie, to, że nam w życiu czasami coś się nie uda, to, że ci się czasami coś nie wyjdzie, to może jest takim uratowaniem ciebie, żebyś nie zginął na wieki. Że jeżeli Pan Bóg w naszym życiu, jeżeli Pan Bóg w twoim życiu czegoś ci nie daje, to nie jest na takiej zasadzie, że Pan Bóg jest złośliwy. Tylko Pan Bóg chce, żebyś żył na wieki. Pan Bóg chce, żebyś był na wieki szczęśliwy. I otóż, moi kochani, chcę wam powiedzieć, w takim razie, jak będziemy patrzyli na oba te fragmenty Pisma Świętego, drugi obiecuję, że zaraz znajdę, to chciałbym powiedzieć, że wpuścić Pana Boga, to wierzcie mi, nie, a z całą pewnością, jak ktoś w życiu szuka świętego spokoju, to go nie znajdzie. Święty spokój jest na cmentarzu. Dopóki żyjecie, nie będzie świętego spokoju. Ja do dziś dnia pamiętam taką sytuację, żyję tą sytuacją do dziś dnia, dlatego, że ostatnio tego chłopaka w metrze spotkałem. Któreś tam rekolekcje dla młodzieży, które prowadziłem. Słuchajcie, byłem przerażony. Nawet sobie nie zdawałem, chociaż jestem, wydawało mi się, bo to było z 5 lat temu, młodym księdzem, to pomimo tego, że byłem od tego chłopaka starszy może z 10 lat, to byłem przerażony, jak żyje dzisiejszy świat. Bo ten chłopak, mając 14 lat, od 2 lat żył w związku seksualnym z 3 dziewczynami. Jak ja mu powiedziałem, on, ja byłem pierwszą osobą, którą powiedziałem, że to jest grzech w ogóle. A on mówi, chyba ksiądz żartuje. Mój ojciec, jak wyjeżdżałem w wieku 13 lat z dziewczyną nad morze, to dał mi prezerwatywy, bo powiedział, że nie chce zbyt szybko zostać dziadkiem. Słuchajcie, tego typu rzeczywistości są dookoła nas. I jak później, w następnym roku on przyjechał na rekolekcję i stwierdziłem, już nie jestem w stanie pójść dalej bez rodziców, wezwałem rodziców, żeby przyjechali, to ojciec co do mnie mówi, a proszę księdza, ja to chcę mieć święty spokój. Niech chce robić, co chce. I wam powiem, do czego ten święty spokój prowadzi. Rok temu do mnie dzwonią, proszę księdza, niech ksiądz pomoże, bo Rafał wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Za późno. Nie ma świętego spokoju. Nie ma po prostu. Bo święty spokój to najczęściej prowadzi do grzechu, bo to jest zwykłe dziadostwo. Wpuścić Pana Boga to pozwolić, żeby przeczyścił te nasze domy i pokazał, gdzie jest smród, który śmierdzi, żeby pootwierał okna, żeby powywietrzał to, co jest smrodem, żebyście żyli zdrowo i przy Nim. I po drugie, otworzyć się na Pana Boga, to moi kochani, naprawdę nie przestać myśleć, że jak będę przy Panu Bogu, to już będzie wszystko dobrze. To jest to, co wam powiedziałem. Ruszamy spod bloku i słyszę, o, jedziemy na spotkanie, będzie wszystko dobrze. 5 minut, nie ma samochodu. Dobrze, żeśmy przeżyli. Nie ma tak. Nie ma. I ja dlatego, tak jak Jezus dzisiaj powiedział, posyłam was jak owce między wilki, to ja wam dzisiaj mówię, że pójść za Jezusem to nie jest łatwo. Ja do dziś dnia pamiętam, nie wiem, czy się tutaj z wami dzieliłem, jak rok temu moje początki w tej parafii, wróciłem ze studiów z doktoratem, tak więc rektor naszego seminarium mówi, słuchaj, no jesteś młody naukowiec, to na początku roku inauguracyjnego wygłosisz wykład inauguracyjny. No, przerażony, bo to biskupi, proboszczowie, dziekani, brać klerycka, masa ludzi. Ale no dobra, wygłosiłem i to była pierwsza sobota miesiąca. A ja w pierwszą sobotę miesiąca chodzę do chorych po naszym brudnie. I słuchajcie, to dopiero przeżyłem nową ewangelizację, muszę wam powiedzieć. 15 razy jednego dnia zostałem nawyklinany, opluty, idąc ze Świętszym Sakramentem, nawyzywany. Wiecie, w pewnym momencie wychodzę z bloku, widzę dwie starsze kobiety i mówię, Bogu dzięki, chociaż one nie. I słyszę, co te czarne chodzą po tym, wczoraj też jeden tutaj chodził. Powiem szczerze, że to było dla mnie, ale to mnie wyleczyło, że pójść za Jezusem bynajmniej nie oznacza, że będzie wsielsko-anielsko. Że pójść za Jezusem, to zgodzić się pójść Jego drogą. Zobaczcie, moi kochani, staram się być jak Jezus. Może was te słowa wystraszą, się więc tutaj nie pojawicie. Czujcie się wolni. Czujcie się naprawdę wolni. Ale nie chciałbym, żeby ktoś się później czuł rozczarowany, że ja tutaj naobiecywałem, że jak będziecie tutaj chodzić, to jest trochę na takiej zasadzie, jak pewien człowiek, który do mnie mówi, a wie ksiądz co? No ja od 30 lat nie chodzę do kościoła, ale będę zbawiony, tak? To mówił to ksiądz Pieczatowski, tak? Będę zbawiony, bo obszedłem 9 piątków w miesiącu. No i co w związku z tym? To nie magia. To jest życie. I dlatego nie chcę was uczyć magicznego myślenia, a myślenia Jezusa. A to myślenie jest zawarte tutaj w tej Ewangelii.